Chcę się podzielić tak krótko, chociaż czasami mówię krótko, a Pan przychodzi i zaczyna mówić, tak? I wtedy samemu mówisz do siebie. Ale każdy chyba wie, że Bóg powołuje nas do tego, aby chodzić w Jego duchu i żeby Go słyszeć, żeby Go znać i robić to, co On rzeczywiście chce. I mamy do wyboru albo pójść swoimi drogami i po prostu słuchać się tego, co mówi nasz umysł. Nie znaczy, że umysł jest zły, ale nie zawsze ten umysł jest zgodny z umysłem Boga. I sukces jest wtedy, kiedy nasz umysł nastawimy na te fale Boga. Zgodzimy się z myśleniem Boga i będziemy temu posłuszni. I wtedy jest błogosławieństwo Boże. Ale jak ludzkość istnieje, to często jest tak, że tutaj się pojawia i robimy, a potem chodź Boże, pobłogosław to. A Boga w tym może nie być. Ale kiedy my zgodzimy się z tym, co Bóg nam mówi i tę myśl wykonamy według Jego, a kiedyś zgadzamy się z Bogiem, to wiadomo, że Bóg chce w odpowiednim porządku, w odpowiedni sposób, z tym o 100 osób, albo w tym miejscu, lub też o tym czasie, to wtedy to będzie miało trwały efekt. Ale jeżeli to my zrobimy tu, z naszego umysłu i potem myślimy, że zrobimy to dla Boga, to tak jak ludzie, którzy nie znają Boga i budują wielkie, gigantyczne budynki dla Boga. Czy mnie rozumiecie? I tam po prostu dasz, przypuśćmy, 1000 złotych cegiełkę, to cię tam umieszczą w tej cegiełce i już idziesz prosto do nieba. Za 1000 złotych. Wyobrażacie sobie Boga takiego? Ja sobie nie wyobrażam. Słuchajcie, można wybudować coś i w tym Boga w ogóle nie będzie. Bo Bóg powiedział, ja nie mieszkam w takich wielkich, gigantycznych budowlach. Bo jeżeli jesteś głodny i wejdziesz do takiej gigantycznej budowli, w której będą marmury, złocenia, drogie kamienie i ty przyjdziesz, ach, oj, powiedz mi, czy ten widok ciebie nakarmi. Co? Ja myślę, że nie nakarmi, tylko wyjdziesz jeszcze bardziej zły. Bo powiedz, to co to za Bóg? Bóg tak naprawdę jest niezainteresowany w tym, żeby to było piękne złocenie itp. Bóg jest zainteresowany, żeby świątynia, prawdziwa świątynia, tylko jesteś ty, żeby ona świeciła. A to jest drugorzędna rzecz, w której my się możemy spotkać. Jeżeli mamy, jest wiele społeczności, które nie ma takich pomieszczeń, domów modlitwy, jakkolwiek nazwiem, czy kaplica, czy dom modlitwy, czy nazwiemy to kościół, czy nazwiemy zbór, chodzi o jedno i to samo. Ale najważniejsza rzecz, żebyśmy my byli w właściwym porządku przed Bogiem, bo wtedy, gdziekolwiek wejdziesz, to będziesz uświęcał to miejsce, będziesz oświecał to miejsce i musimy o tym dokładnie pamiętać. I można również tutaj pewne takie błędy porobić. Pierwsza kwestia to jest, żywy Bóg musi być w nas i to jest ta prawdziwa świątynia. Tutaj, mieszka w nas. I ta świątynia ma być pomiędzy nami, a więc jeżeli my jesteśmy w porządku przed Bogiem, to swobodnie się będzie Duch Święty poruszał pomiędzy nami. I takie nabożeństwo to nie będzie tylko zaliczenie, że przyjdziesz i wyjdziesz, no bo babka chodziła, dziadek chodził, prababka chodziła, wiara ojców była, ale to chodzi o to, że ty przyjdziesz, spotkasz się z Bogiem. I nie tylko, że ten usługuje, który stoi czy z przodu, czy gra, czy też z kazalnicy mówi, ale ty będziesz mógł być żywym kamieniem, który będzie budował innych, bo nawet jeżeli się skończy nabożeństwo, lub też ty przyjdziesz na nabożeństwo, podejdziesz do kogoś, to ty będziesz jemu mógł usłużyć poprzez to, co ci Duch Święty da, lub też nawet ty nic mu nie powiesz, ale jak żyjesz z Bogiem, to podchodzisz do kogoś, to twoja obecność Ducha Świętego, ona już tego człowieka błogosławi. I on może otrzymywać słowo, nawet nic nie powiesz, on słowo otrzyma. Kto będzie mówił? Duch Święty, który jest w tobie. I to jest żywy Kościół. I do takiego my musimy dążyć, tego stanu, żeby każdy wiedział, że jest naczyniem, które chce Bóg używać. I kiedy przychodzisz na takie nabożeństwa, to ty musisz chcieć, Panie, użyj mnie. Jak on cię może użyć? Dla kogoś. Lub też dla jakiejś grona ludzi. Będziesz spotkać się, może rozmawiasz, może będziesz pił herbatę, kawę i wtedy zaczniesz mówić o czymś, co jest potrzebne dla kogoś. Ktoś powie, skąd o tym wiedziałeś? Albo to mnie bardzo, ale to bardzo błogosławi. Nieraz możesz zadzwonić do kogoś, z kimś rozmawiasz, poruszasz pewne sprawy i tego człowieka buduje. Właśnie to jest żywy Kościół. To jest ta świątynia. A to nie może być tak, że ty wejdziesz, wyjdziesz, jak w tej pieśni, znamy się, wejdziesz, wyjdziesz, poszedłeś taki sam. My nie chcemy iść tym kierunkiem, bo to stanie się tylko i wyłącznie zwykłą religią. Zastąpienie jednej religii, z której wyszedłeś, wejdziesz w drugą religię, w której będziesz trwał trochę na wyższym poziomie, bo będziesz miał Biblię w ręku albo dłużej pobędziesz w kościele. My oczywiście mamy Biblię w ręku, my oczywiście dłużej jesteśmy w takim budynku. Jeżeli ja kiedyś dawniej to uważałem, że im więcej będę chodził do kościoła, to po prostu jest tam taka lista w niebie i tam od tak jak do zakładu pracy, taki cyk i plus. I plus, i plus. I tak pomyślałem, no tak 45 minut to jest jeden plus, to jak ja pójdę na, powiedzmy, na sumę, to będzie 2,5 plusa. I wiecie, to już tam, już się po prostu, już mam, już po prostu bilet już na mnie czeka. Ale to jest wychodzenie. Naprawdę to nie o to chodzi, bo jeżeli zobaczysz na tego, który był na krzyżu, to on w ogóle nie wychodził. On nie miał czasu wychodzić, ale on uwierzył. I zbawienie nie jest z wychodzenia, zbawienie jest przez wiarę. Ale kiedy my wierzymy Bogu, to my chodzimy z Bogiem. Rozumiecie? Ale to jest wszystko przestawione, jest wszystko wypływa z wiary. I dalsze wszystkie nasze dzieła to wypływają z łaski Boga, że ja wierzę Bogu, Bóg łaskę uwalnia, pomaga mi i ze mną pracuje i ze mną jest. I tak Duch Boży pokazuje taki jeden temat, żeby się dzisiaj z wami podzielić. Myślę, że to dotyczy każdego z nas, bo Bóg chce, by zgodnie z modlitwą apostoła Pawła, żebyśmy poznawali głębiny Boga. A więc, żebyśmy poznali wysokość, długość, szerokość i głębokość miłości Bożej. A więc pytanie, czy są do tego granice? Nie ma. My sobie granice możemy ustawić, że dalej już nie pójdę. I dalej już nie pójdzie, to mi to starczy. Ale Bóg też, myślę, że odpowie tobie dzisiaj w tym zakresie, ale Bogu nie ma żadnych granic. I dlatego On chce, żeby to poznawać. Zobaczcie, naukowcy ciągle badają firmament niebieski, firmament, mówią, odkrywają to, że to jest jakby niepoliczalne. Bo tego nie można policzyć, bo jeżeli ty byś policzył, to byś tak naprawdę określił, że Bóg to jest 2 plus 2. I wtedy Bóg przychodzi do twojego poziomu. Jezus powiedział, Bóg daje ducha bez miary. Czyli tego nie ma, nie można w ogóle pojąć. I jeżeli my pozwolimy Bogu wprowadzać siebie w taki, jak On jest, to my będziemy przemieniać się i będziemy podróżować wraz z Bogiem. I chciałbym, abyśmy dzisiaj odczytali jedną historię i ta będzie historia taką bazową, to słowo będzie bazowe do tego, o czym chcę mówić. Jest to historia z drugiej Księgi Królewskiej, z 6 rozdziału. Historia, która mówi o Elizeuszu. Elizeusz był Bożym sługą, namaszczonym, wybranym sługą Bożym, który żył z Bogiem i reprezentował Boga. I ten człowiek, i to jest, co jest bardzo charakterystyczne, w jego służbie przejawiał się ponadnaturalnie Bóg, Duch Święty. On chciał Ducha Świętego, zresztą on wzrastał u boku takiego męża Bożego, duchowego ojca, jakim był Eliasz. I mimo, że widział te wielkie rzeczy, które działy się w służbie Eliasza, to w nim był głód. On zrozumiał, że w Bogu nie ma granic. No, kto z was modlił się i spuścił deszcz, tak? Kto z was się modlił? Gdzieś tam taka śmieszna historia była, że była susza gdzieś tu na tym okolicy i ludzie poszli do duchownego i powiedzieli, ojcze, jest susza i my byśmy przynieśliśmy ofiarę tobie i chcielibyśmy, żebyś ty się pomodlił, żeby deszcz spadł. I on tak otworzył tą kopertę. Za taką ilość to nawet nie wiem, czy parę kropel spadnie. Słuchajcie, to nie o to chodzi, że Eliasz nic pieniędzy tam nie dał Bogu. On się tylko modlił i deszcz poszedł. I zobaczcie, kolejna rzecz, ogień z nieba, że zginęło tam chyba 100 osób. 100 osób. czynił wielkie cuda, Eliasz. Pokonał taką ilość fałszywych proroków. Miał taką odwagę. Ale mimo to, że Elizeusz o tym wiedział, Elizeusz to widział lub też w tym uczestniczył, bo on jemu posługiwał, widział, jak Jordan się roztąpił, a więc słyszał o tym, co się wydarzyło, kiedy Jozue z armią wszedł do ziemi obiecanej i Jordan się roztopił. Słyszał opowieści o Morzu Czerwonym i raptem on sam w tym uczestniczy. I tak samo ty możesz uczestniczyć, słyszeć o wielu rzeczach i kiedy przyjdą te sprawy, to ty możesz tego nie zobaczyć. Ale on to doświadczył. Dalej zobaczył aniołów. Tych, którzy specjalna grupa aniołów, która ma do dyspozycji Boże wozy, tak? Wozy ogniste. I sprzed jego jakby nosa został zabrany Eliasz. I on zobaczył, że już go nie ma. A więc niebo się roztąpiło, nagle to musiało przyjść i nie ma go. I wziął ten płaszcz, uderzył i znów się Jordan roztąpił. A więc on zobaczył te cuda, ale mimo to on nie chciał być ograniczyć się, no aby tylko tyle, co miał Eliasz. Bo kiedy z Eliaszem szedł i w tej ostatniej już drodze, wędrówce jego życia tutaj na ziemi, to Eliasz zapytał się, a co ty byś chciał? Co byś chciał, bym dla ciebie uczynił? I Bóg stawia ludzi Bożych w różnych sytuacjach, w różnych pozycjach. Jeżeli ty to zrozumiesz, to musisz przyjąć takie myślenie, że Bóg mnie postawił tu, stawia tu, bym ja coś dla Boga uczynił. Że to nie jest dzieło przypadku. Jeżeli Bóg dał ci talenty, że się możesz uczyć i dojdziesz, wyedukujesz i dojdziesz do czegoś, do jakiegoś środowiska, to Pan ma plan, żebyś w tym środowisku tam funkcjonował, żebyś objawił Bożą chwałę. A może przyjdzie czas, że ty będziesz musiał użyć tej pozycji ku temu, aby pomóc ludowi Bożemu, tak jak zrobiła to królowa Estera. Wyszła i mogła zaryzykować, no co mi tam, jednak ja chcę sama żyć, a wy się martwcie sami. Ale Mardochaj jej powiedział, kto wie, czy właśnie tego stanowiska ty żeś nie uzyskała właśnie na ten czas, abyś właśnie coś zrobiła. I tak samo, jeżeli przyjmujemy to Boże myślenie, bo z Bożego Słowa wynikające i z tego, co Duch Boży ci objawia, to ty zobaczysz, że jesteś naczyniem, które Bóg chce użyć. Bóg postawił takiego męża Bożego, jakim był Daniel, jego, aby uczynił coś, by wykonały się plany Boże. A więc jednostka może zmieniać plan całego narodu, całego regionu lub też plan historii. Pytanie, no to ja jestem tak wielki. Tak, jesteś wielki. Ty możesz zmieniać bieg życia różnych społeczności, a nawet całych narodów, czy też danego etapu, epoki. I Daniel to zrobił, bo on się modlił i upadło królestwo perskie, przyszło królestwo greckie i on wyraźnie mówi o tym, co się wydarzy. I kiedy nastał Aleksander Macedoński, wielki król, w młodym wieku zmarł, ale podbił całą ówczesną cywilizację, która istniała, europejską, na terenie Azji, Egipt. I on szedł, aby zniszczyć Jerozolimę. To Żydzi nie byli zaskoczeni. Co zrobić? Może damy mu chlebem i solem go powitamy, to może się naje i wtedy nic nie zrobi. Oni się ubrali odświętnie, kapłani się ubrali odświętnie. Wyszli z Pismem Świętym, z Torą, ubrani odświętnie i stanęli na wprost drogi tego króla. On zapytał, kto to jest? I powiedzieli, to Żydzi. I oni przyszli i powiedzieli mu, witaj królu, w tej oto księdze jest napisane o tobie, że ty miałeś przyjść. Jego zaszokował. O mnie miało być napisane? Tak, o tobie. I pokazali mu tą księgę. Że Daniel, który był na dworze, on się modlił i Bóg objawił, że pojawisz się i jesteś. I my przychodzimy, ciebie witamy. On był tak dotknięty, że nie zniszczył Jerozolimy. Jeżeli my znamy Słowo Boże i znamy Boga, to ty będziesz mógł przemawiać do ludzi i ten człowiek będzie dotknięty. Ja pamiętam, ileś lat temu, kiedy poszliśmy i to brat Artur był świadkiem, bo ja go wtedy wziąłem i poszliśmy do burmistrza Kowalczyka I zaczęliśmy mówić o tym, kim ty jesteś dla tego miasta, bo on wtedy wygrał ta pierwsza tura, druga tura, trzecia tura, a więc 12 lat ten człowiek rządził. I ja mu konkretnie powiedziałem, że w Biblii jest napisane dalej, ty jesteś Cyrusem dla tego miasta. To o nasze łzy mu poszły. Mówi, panie, ten pokój jest dla pana otwarty. Co wy chcecie, to przychodźcie. Ja wam we wszystkim będę pomagał. I on pomagał. Przez 12 lat ten człowiek nam pomagał. I Bóg go wzbudził jak Cyrusa dla tego regionu. I zobaczcie, a my żeśmy się modlili, ile dobra przyszła dla tego miasta. Centrum była, by być remontowane. Z basenu korzystacie, z hali korzystacie. Z dróg, ulic. Wiecie, cokolwiek mogę o tym człowieku mówić, jak to teraz w tej dobrej zmianie, jak to teraz jest, to ja chcę jedną rzecz powiedzieć. Ja temu burmistrzu mówię, panie burmistrzu, pan zrobił to, co następnie, jak pójdą, to tylko będą ewentualnie upiększać chodniki. Pewnych rzeczy nie zrobił. Ale gros tyle milionów, które przyszło do tego miasta, dlatego to był, Bóg go wzbudził na ten czas. I Bóg nas postawił u boku jego, że żeśmy błogosławili to miasto. Ile dzieci dostało paczek, pomocy, ile setek czy tysięcy ludzi w trakcie otrzymało pomoc. I to okazana dobroć Boga została. I my żeśmy się wstrzelili ten czas, bo Bóg nam pokazywał, że on będzie, że on zostanie burmistrzem, że jego kandydat zostanie ośmieszony, że zostanie pokonany. I 3 razy był pokonywany. I teraz tamten odszedł i teraz ten kandydat rządzi. My chcemy go błogosławić, niech go Bóg go błogosławi. Ale my w tamtym czasie zrobiliśmy to, co chciał Bóg. I tak to odchodzę. Nie planowałem w ogóle, że tak Duch Boży pójdzie w tym kierunku. Ale musisz wiedzieć, że nie jesteś przypadkowo w ciele pańskim. Bóg ma plan. Jeżeli my żyjemy w Duchu Świętym, to on nam będzie mówił, co się będzie działo. I ta historia z drugiej Księgi Królewskiej, ona mówi o tym Elizeuszu, którym chciał coś więcej. Oprócz tego, że widział, do jakiego poziomu doszedł Eliasz. Nikt w Izraelu z narodu Bożego nie był tak wybrany i takich rzeczy nie robił, co robił Eliasz. I to była łaska, że Bóg go wybrał. Był zwykłym rolnikiem, biegał za krowami, biegał za wołami, orał i Pan go powołał z tej pracy, do tego, żeby służył na początku Eliaszowi, a potem, żeby rozpoczął tą samodzielną służbę. I on rozpoczął samodzielną służbę, ale on miał pragnienie. I kiedy Eliasz się zapytał, co mam dla ciebie uczynić? Proś mnie, co ja mogę dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. A więc co ty możesz uczynić, dopóki jesteś w tym miejscu? Co ty możesz uczynić, jeżeli Bóg cię stawia w tym miejscu? I on mówi, panie, mówi, proszę, niech mi przypadną w udziale. I Biblia nasza niewłaściwie tłumaczy. Napisze, że 2/3. 2/3 to jest coś mniej. Ale tak naprawdę oryginał mówi, ja chcę 2 razy więcej twojego ducha. Czyli on się nie ograniczył, że mniej, tylko ja chcę więcej. I generalnie to tak jak w sporcie, szybciej, wyżej, dalej. Tak? Że każde pokolenie, ono powinno pójść dalej. Bo jeżeli my się cofamy, to potem jak Bóg wzbudza nów pokolenie, to oni muszą jakby dochodzić do tego poziomu, który byli ojcowie i jeszcze się trudzić, żeby pójść dalej. Ale jeżeli my pozostawiamy po sobie jakiś poziom, to następne pokolenie musi z tego poziomu pójść wyżej. I tak samo Elizeusz powiedział, ja chcę 2 razy więcej twojego ducha. Bo on wiedział, że 2 razy więcej ducha to się przełoży na 2 razy więcej Bożego działania i błogosławieństwa nie tylko dla niego, ale dla całego Izraela. I rzeczywiście służba Elizeusza była służbą ogromnie błogosławioną. Nie tylko dla narodu Bożego, ale również dla pogan, bo tego uczy Słowo Boże. I on nie był zainteresowany tylko dla mnie, nachapać się tylko dla mnie. Jak to mówią, teraz czas nasz. Tak, jak to władza przychodzi, no teraz 4 lata mamy czas, aby się obłowić. A więc poustawiamy znajomych, znajomków, rodziny, tego na to stanowisko, czy się znaczy, nie, to jest nasza władza. I widzicie, demokracja nam pokazuje w naszym kraju. Jedna ekipa przychodzi, obławia się, następna przychodzi, zaczyna dzieło, przez pierwsze dwa lata wyszukuje, co tam ci źle zrobili. I potem do prokuratury i sprawy idą. A niekiedy, kiedy ekipa dana przychodzi brakiem pokory, to, że tak powiem, kradną na potęgę. I jak patrzymy na to, co się w Polsce teraz dzieje, to to przerażające rzeczy, jakie rzeczy wychodzą, ogromne, straszne, ale co jeszcze może wyjść? Widzimy, że tak wygląda taka rzeczywistość. Elizeusz takim nie był. Nie był łapczliwym, bo mógł być jednym z najbogatszych ludzi i używając namaszczenia Bożego, uzdrowienie i teraz się obłowię, będę bogaty. Bo kiedy przyszedł ten wielki dowódca Aramu, którego wysłał król, dał mu ogromne bogactwo, wyprawił go z ogromną ilością, 10 tysięcy talentów srebra. 6 tysięcy złotych monet. Jeżeli ty teraz byś znalazł jakąś złotą monetę, skarb, by się państwo dowiedziało, to by ci to zabrało. A jakbyś nie oddał, to by ci sprawę karną zrobili. Może byś dostał jakieś tam znaleźne, nie wiem, tam z 10%. On przyszedł z taką ilością bogactwa. Dalej, 10 szat na zmianę. I to nie były takie szaty od cioci Tani za złotówkę, powiecie, dzisiaj w poniedziałek czy w środę będzie, jak to nazywają, dostawa albo promocja, 40% taniej. Kupisz kilogram, to będzie za 2 złote możesz kupić. Wiecie, to nie były takie szaty. Te szaty były wszystkie ręcznie robione. Taka, za taką szatę to byś niezły dom mu kupił, to wiecie, złoto, różnymi przeszywane. I on przyszedł z tym, aby być uzdrowiony. Poszedł niewłaściwie, bo poszedł do króla i król się zdenerwował i bał się, że to jakby przyczyna będzie do wojny. I rozdarł swoje szaty. I to doszło do Elizeusza i mówi, przywołaj go do mnie. Niech się dowie, że jest prorok w Izraelu. I tamten przyszedł do niego. I wiemy, jak to się wydarzyło. Został uzdrowiony. Ja nie będę wnikał w reakcji tego Namana, ale chodzi o to, że został całkowicie uzdrowiony. Zszedł z jego ciała trąd. Do dziś dnia są kolonie trędowatych. Ludzie do dziś dnia nie są uzdrawiani. Trąd nie jest uleczalny. Nie ma szczepionki na to. A więc są kolonie trędowate gdzieś w Afryce, są w Indiach. I on został całkowicie uzdrowiony. Co ludzie by nie dali, aby być uzdrowionym? Tak, wszystko by oddał. Całe zdrowie. Zresztą jeżeli jesteś jeszcze młody, to tam sobie składają dużo pieniędzy. Ale kiedy jesteś starszą osobą, to idziesz na urodziny, to już tam nie mówisz mu dużo pieniędzy. Abyś miał zdrowie. Tak? Bo wiedzą, że jak zdrowie jest, to i pieniądze są, bo jesteś w stanie zarobić, że jesteś w stanie funkcjonować. Ludzie życzą sobie zdrowia. I ten król, który bardzo szanował swojego dowódcę, dał takie bogactwo i nawet swój autorytet wysłał do króla i uzdrów mojego dowódcę. I on trafił potem do Elizeusza, ten go uzdrawia. I ten mu chciał wszystko przekazać. A on powiedział, jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję, że ja nic nie przyjmę. Choć nalegał nań, aby przyjął, stanowczo odmówił. Była sytuacja na terenie Radzynia, teraz trochę może to się już zmieniło, bo lekarze mogą mieć prywatne praktyki, dawniej tak może nie było. I brali ile się dało, w kopertach. W ogóle sam proces leczenia, jeżeli nie przyniosłeś koperty białej i coś tam, to nawet było cię. Przyszły rano, mogłeś leżeć cały dzień. Była sytuacja w radzyńskim szpitalu, że rodzina przyjechała pytać się o zdrowie, tam chyba ojca, jak tam ojciec, idą do lekarza. A ten lekarz nim się opiekował i on już tamten gość wykitował, już zmarł, gdzieś chyba w nocy. I wiecie, taki ordynator o wszystkim wie, bo go muszą informować, rozpoczyna pracę od raportu, co się działo. I rodzina przyszła, panie doktorze, jak tam nasz ojciec? A, wszystko dobrze, będziemy go leczyć. Wszystko jest dobrze, a już leczy. I wiecie, tak po prostu na takim poziomie już zniżył się, że nawet wiedział, że już nie żyje, ale jeszcze kasę wziął. Będziemy go leczyć. Wiecie, to jest I potem się okazało, że miał sprawę karną. Ta moja znajoma go, chyba jedyny przypadek może w Polsce w tamtych czasach, dostał wyrok karny za łapówkarstwo, za korupcję. A więc zobaczcie, ten nalegał, aby wziął, przyjął, ale on stanowczo odmówił. Mógł być bogaty, czyli nie wiedział, że namaszczenie jest po to, żeby się obławiać i zarabiać. Chyba, że Bóg chce. Ale on mówi, jako żyje Bóg, przed którego ja obliczem stoję, ja nawet nic nie wezmę. A myślicie, że były potrzeby wtedy, czy nie były? Nie było potrzeb. Było. Ale jego współsługa chciał z tego skorzystać, to Gehazi, i potem trąd na niego przyszedł. A więc to nam bardzo dużo mówi, że musimy być w Bogu bardzo pokorni, że możemy przejść pewną granicę i ta granica jest może nawet nieprzekraczalna. W jednej społeczności jest pewna wierząca osoba, która znalazła się w szpitalu psychiatrycznym. I tyle modlitw idzie i nic nie ma zmiany. I ona tylko ciągle mówi, Duch Święty ode mnie odstąpił, Duch Święty ode mnie odstąpił, Duch Święty ode mnie odstąpił. I jej mówią, że jeżeli pokutowałaś, to Bóg cię przebaczył. I nawet wyznaje, ale nie ma pokoju, nie ma pokoju. Czuję się potępiona, czuję się oskarżona. I ty może będziesz chciał zmienić sytuację i przemówić, ona już tego nie przyjmuje. I pytanie, co tam się musiało wydarzyć. Wychodzą rzeczy, że była w grzechu. Nie ma człowieka, który nie grzeszy. Tylko jest grzech, jest grzeszenie i grzeszenie. I Bóg patrzy indywidualnie. Jeżeli ty wiesz i Pan cię ostrzega i ty nic z tym nie robisz, to inaczej jest, kiedy ty świadomie to robisz, a kiedy nieświadomie. Ja słyszałem świadectwo, brat Berezyk opowiadał, że to chyba było na Ukrainie to się wydarzyło, że był człowiek, który był napełniony Duchem Świętym, żył z Bogiem i kiedyś zapragnął pójść zwiedzić pewne miejsce. I mówi, Duchu Święty, chciałbym wejść do domu publicznego. Nie wiem, może się sugerował tymi dwoma wysłannikami, których Jozue wysłał i weszli do domu tej Rahab. Ale to nie było wysłanie przez Ducha Świętego. On sam zapragnął tam wejść. I mówi, a Duch Święty mówi, nie idź tam. Duchu Święty, pozwól mi tam wejść. I wszedł, podszedł pod drzwi i mówi, Duchu Święty, chcę, żebyś 5 minut na mnie poczekał. Ja tam wejdę i po 5 minutach wyjdę. I wszedł. I wyszedł, nie wiem ile tam minut mu to zajęło. Ducha Świętego już nie było. Duch Święty odstąpił od niego. Od wierzącego człowieka. I tragedia przyszła. I wiecie, jak to się żyje, jak Duch Święty odchodzi? I ile modlitw, ile płaczu i on nie przychodził. Ile ludzi się modliło i pościło, nie przychodził. I przychodzi świadomość, a jeżeli ty popełnisz już grzech śmiertelny, to gdzie ty się znajdziesz? W czyśćcu? Na wieczne potępienie. Już wiesz o tym. Ja słyszałam, że to trwało wiele, wiele, wiele lat. Płaczu, żalu, wzywania, proszenia. Wiele ludzi się wstawiało. I gdzieś u schyłku dni Duch Święty ponownie wrócił. Wiecie o tym? I ta kobieta, ta wierząca osoba leży w szpitalu psychiatrycznym. Wierzący człowiek tam się znalazł. I mówi, Ducha Świętego nie ma, Duch Święty odstąpił. A więc ja nie chodzę, nie wnikam, jakie grzechy. Ale Pan patrzy indywidualnie. Wychodzą pewne rzeczy. Był grzech. Nie raz, nie dwa, a może nawet nie trzy. I musiał Duch Święty przychodzić i ostrzegać. I mówię, a co mi tam? Potem, a co mi tam? A co mi tam? I efekt jest taki, że w szał wpada. My nie chcemy takich rzeczy. I ten oto Elizeusz, on pragnął więcej Boga. I co dzieje się z ludźmi, którzy jakby stoją na jednej pozycji? My możemy się tak jakby przyzwyczaić do czegoś, że my nie zobaczymy, że przychodzi nowe. My nie zobaczymy, że potrzebujemy się zmienić do tego. Zobaczcie, żyjemy na skraju czy różnych rewolucji technologicznych. XX wiek, XXI wiek i wielu już się nie łapiemy. Jak i wiele razy mówiłem, że jeszcze jak ja się uczyłem w liceum, pamiętam wtedy wchodziły w komputery w grę i nauczyciel fizyki, który był dyrektorem liceum, otrzymał informację, że w kuratorium, to było województwo bielsko-bydlaskie, kuratorium ma komputer dla liceum. I on mówi dobrze w dany dzień, ale nie wiedział, jak wielki to komputer. On sobie wyobraża, to będą takie wielkie szafy i jakieś lampy itp. I wziął kilku rosłych takich byczków. Takiego jednego byczka wziął, który był silny, ściągnął jakiegoś żuka i żukiem pojechał po komputer do kuratorium w Białej Podlaskiej. I potem przywiózł tego, wiecie, wziął tam ze trzech rosłych uczniów, żeby mu pomogli wnieść, wstawić, a potem wynieść z żuka i wnieść do liceum. I mamy lekcję fizyki, a on ten komputer nam prezentuje. I mówi, wiecie co, ja myślałem, że to będzie wielkie coś, kolumbryny z żuka wynająłem, ludzi wziąłem do pomocy. Patrzcie, jakie to małe, a tam klawiatura, jakiś tam jeszcze ten w tym i mówi, to takie małe. I w komputery zaczęły wchodzić. Ile społeczeństwa, zakłady pracy musiały szkolić się, że w obsłudze programu takiego, jak to z komputerem, a liczydła były. Z liczydeł ludzie wychodzili i potem miał komputer i komputer sprawdzał liczydłami. A więc przyszła rewolucja. A teraz żyjemy znów na progu nowej rewolucji. Patrzcie, z telefonami komórkowymi. Były telefony, ile to było? Jak to komputer, telefon? Pamiętam lata, początek lat 90. taki znajomy był, nie wiem, jakiś biznes miał. I jestem na jakiejś konferencji w Warszawie i patrzę, telefon. Wielki telefon, wielkości prawie, że kartki A4. Z 1,5 kg wagi, taka antena wysoka. Mówi, chcesz zadzwonić? I sam jeden sygnał chyba to kosztował, chyba minutę kosztował ze 3 złote. To w lata 90, wiecie, to były ogromne pieniądze. Tak teraz być może z 50 złotych jedna minuta. Jakież to pieniądze. Ja zadzwoniłem i tam się cieszyłem, że z telefonu. Halo? I to jeszcze taki głos nie za bardzo. Pamiętam, prokurator rejonowy Radzyński miał również taki telefon, no bo to ważna persona, samochód służbowy. I tak jak nieraz oglądacie w telewizji gdzieś prezydent Stanów Zjednoczonych, albo to bardziej nasz, to tego nie ma, ale gdzieś tam Rosji, Putin, i idą ochroniarze, idzie on, a z tyłu idzie człowiek, który ma walizkę, ma kajdanki i tymi kajdankami jest przyczepiony do walizki. I idzie. I tam to jest tak zwana walizka kodów do rakiet nuklearnych. I tak samo ten prokurator, pamiętam, jak wchodził majestatycznie do budynku Urzędu Miasta, tam prokuratura na 4. piętrze i niósł teczkę i z teczki mu wyglądał telefon, bo nawet się telefon nie mieścił w teczce. Słuchajcie, a teraz telefon masz mały. Już nawet nie na klawiaturę, tylko wybijany. Ile problemu było nowe. Ja pamiętam, nie mogłem się przyzwyczaić w taki ten dotykowy, oj tam, ale potem musiałem się zmienić. A teraz już jeszcze inne wchodzą. Cały czas postęp idzie do przodu. I jeżeli ty nie nadążasz, to zostajesz. Tak? Jak to kto by sobie pomyślał, że w telewizorze masz 1000 programów itp. Lata stanu wojennego to był problem, bo były dwa tylko programy. I była Sonda 2. Taki program leciał, był jakiś film o jakiś kosmos 2000 i on o tej godzinie. A był problem, kiedy zrobili na jedynce co innego, chciałeś obejrzeć to i to i nie wiadomo było, co zrobić. I kupowali taką przystawkę i tak przystawkę stawiali na telewizorze. Jak wcisnąłeś, to był program numer 2. Jak wyłączyłeś, był program numer 1. A więc to był taki współczesny pilot. A teraz siedzisz i pyk, 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 pyk i przeleci w ciągu jednej minuty 1000 programów. A więc zobaczcie, jaki postęp technologiczny idzie. I my możemy za tym nie nadążać. I zatrzymamy się na jakimś punkcie. I wtedy stoimy. I tak jakby czas stoi. Nieraz możemy wejść do różnych domów i wchodzisz jakby do epoki Władysława Gomułki albo Edwarda Gierka. Wchodziliście do budynku kościoła jeszcze nie tak dawno i czuć było zapach jeszcze nie tyle Gierka, ale nawet Władysława Gomułki. Otwieraliście drzwi. Pamiętacie te drzwi, czy nie? Jak nie wiecie, jak wyglądają, to tam stoją, tam przy blaszaku. To one mają już 60 lat. Niektórzy tyle lat nie mają. Dlatego teraz macie drzwi na miarę XXI wieku. Halleluja. I posłuchajcie, i ten oto Elizeusz, który wiedział, że jest coś więcej w Bogu, i kiedy patrzymy na jego służbę, to ta służba jest jeszcze bogatsza niż służba Eliasza i cuda są za cudami. I widzimy manifestację darów Ducha Świętego. Praktycznie każdy dar Ducha Świętego w służbie Elizeusza funkcjonuje oprócz jednego, modlitwy innymi językami, bo wtedy nie było to, dopiero to w Nowym Testamencie ten dar został ujawniony. Ale praktycznie każdy dar, z 9 darów Ducha Świętego, które mówi Nowy Testament, 8 darów w służbie Elizeusza. I ten oto Elizeusz, kiedy wiedział wszystko, co się dzieje w domu, a więc on nie miał pluskiew, nie miał szpiegów, ale Duch Święty mu oznajmiał to, co było w obozie wroga mówione. Mówił mu, on to przekazywał do króla i ten król słuchał się jego. I doszło do króla tego aramejskiego, kto to jakiś jest szpieg, który przekazuje informacje dla króla izraelskiego, ale mówią mu, królu, to prorok Elizeusz, który jest w Izraelu, donosi królowi izraelskiemu słowa, które wypowiada w swojej komnacie sypialnej. Czy wy wiecie, że Biblia naucza, że co będzie mówione gdzieś w komorach, to będzie rozgłaszane na dachach? A więc my pewne rzeczy mówimy, popuścimy sobie wodze, a to potem idzie i nie możesz zatrzymać. Diabeł wtedy używa tego, dlatego musimy baczyć na to, co mówimy. I wtedy on mówi, jak tak, to idźcie, wybadajcie, gdzie on przebywa, a ja wyślę ludzi i każę go pojmać. I powiedziano, jest w Datanie. I on wysyła konnice, wozy wojenne, znaczny oddział wojska. Jak ważny był ten Elizeusz dla niego, że te wozy, tak jak i współcześnie, czołgi wysłał na niego. Dalej, byś wysłał konnice, czyli nie tylko piechurów, ale konnice i znaczny oddział wojska, aby tylko jednego człowieka pochwycić. I wyruszywszy nocą, otoczyli miasto. I wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał, chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego, biada, panie mój, jak postąpimy? I zobaczcie, każdy z nas może być pozycji tego sługi męża Bożego albo męża Bożego. To znaczy, możesz mówić czy też zachowywać się jak ten sługa, to prawdopodobnie był Gehazi, albo możesz zachowywać się jak Elizeusz. I ten zobaczył znaczny oddział, widział oczyma, a więc to, co zobaczył i to było wykładnikiem jego rozumowania. A więc nie ma szans, nie wyjdziemy z tego. Nie ma podkopów, nie ma, jesteśmy już schwytani, koniec. Co zrobimy? A wtedy Elizeusz mówi do niego, ja wierzę, że Elizeusz też to widział, ale mówi, nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. A więc jakie mamy myślenie? Jak będziemy, bo co pomyślimy, to tak będziemy robić. I ten zobaczył i już sparaliżowany. Ten zobaczył, ale zobaczył oczyma Boga. Mówi, nie bój się. Więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. W zasadzie kto był z nimi oprócz tego Gehaziego? Nikogo nie był, można powiedzieć. I wtedy Elizeusz się modli tymi słowy. Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył pan oczy i sługi i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. I moje dzisiejsze takie zwiastowanie to jest otwarcie oczu, temat otwarcie oczu. My potrzebujemy mieć otwarte oczy. Czy ten sługa męża Bożego był człowiekiem niewierzącym czy wierzącym? Wierzącym. Pytanie, czy wierzącym trzeba, żeby mieli otwarte oczy, czy nie? Jezus powiedział do Żydów, wierzących ludzi mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą. I to samo dzisiaj możemy powiedzieć, że wielu wierzących ma oczy, a nie widzi, ma uszy, a nie słyszy. I on się modlił do Niego, żeby Pan otworzył jego oczy. Pytanie, czy on był ślepy? Nie, on na pewno okularów nie nosił. Zresztą nie wiem, czy coś takiego było wtedy jak okulary. Ale on miał duchowo zamknięte oczy. I my możemy być w ciele pańskim, być w kościele i mieć duchowo zamknięte oczy na to, co czyni Bóg, albo kim jest Bóg. I zobaczcie, modlił się otwarcie oczu dla człowieka wierzącego i Bóg mu otworzył. Na co Bóg może otworzyć oczy ludziom wierzącym? Na co? Na działanie Boga, na to, że On jest. I te otwarcie oczu, ta modlitwa, która została wysłuchana, była modlitwą, ażeby Bóg otworzył oczy wierzącego człowieka, który wierzył generalnie w Boga, ale okazał niewiarę i nie widział. A więc ty możesz rzeczy nie widzieć Bożych. Otwórz moje oczy, abym znał, abym wiedział, że ty jesteś, Panie. Po drugie, Bóg może otworzyć oczy zgodnie z psalmem i się możemy o to modlić, z psalmem 119, 18 werset. I to jest psalm, który jest pieśnią uwielbienia dla Słowa Bożego. I czytamy w 18 wersecie, otwórz oczy moje, abym oglądał cudowność zakonu Twego. A więc, Boże, otwórz moje oczy, abym ja nie tylko czytał, bo muszę wypełnić dole, działkę przeczytać i jest dobrze. Pamiętam, że lata temu, jeszcze byłem człowiekiem niewierzącym, ale chodziłem do kościoła i na pokutę było przeczytaj fragment Słowa Bożego. A więc trzeba przeczytać, żeby grzechy były ci przebaczone. I wiesz, przeczytałeś i za bardzo nie wiedziałeś o co, ale odbębniłem. I my możemy mieć taką również postawę, że odczytamy, przeczytamy, ale nic z tego nie mamy. Nic to do nas nie przemawia. I Bóg chce, aby to słowo, które my czytamy, żeby ono weszło i żeby to słowo do nas mówiło. Czy to słowo do ciebie przemawia? Czy to słowo rozumiesz, że ono jest do ciebie? Wiele ludzi otrzymuje proroctwo albo jakieś objawienie. Bóg do niej mówi, do tej osoby, a ona leci wszystkim. To do wszystkich, ale nie do mnie. Do wszystkich to jest słowo, tylko nie do mnie. Ja zawsze mówię, w pierwszej kolejności to słowo jest dla ciebie, że Bóg chce tobie o tym mówić. Do ciebie mówi. Czy ty rozumiesz, co to słowo w ogóle oznacza? Ludzie nie mają pojęcia albo myślą, o, Pan do mnie przemówił, w tym śnie czy w tym słowie to jest konkretny, pokazuje stan duchowy, że jest straszny stan. A ktoś mówi, sen miałem. No dobrze, no miał również sen. Nabukadnezar miał sen. Wizję miał ten król, który zobaczył piszące ręce. On mógł powiedzieć, o, patrzcie, ręka do mnie mówi. Dostałem takie rzeczy. Ale to po prostu, tylko że on wiedział, że to coś jest niepokojącego. Jak ty dostajesz, to ty musisz, Bóg do mnie mówi. Ale co on mówi? On chce pokazać, gdzie jestem. Nie tak dawno jedna wierząca spać nie mogła. I raptem wydarzyło się coś, że wszystko w środku marznie. Pod poduszki, pod kołdry, gorąca herbata, nie działa nic. Przychodzi lód, wszystkie narządy w środku marzną, zimne są. Zimnica przychodzi. W kołdrze, jedna kołdra, koc, gorące rozgrzewy, nic nie działa. Przerażenie. Gdzieś tam być wzywanie imienia Jezusa i następuje zmiana. To, co zimne, raptem zaczyna być płonące, aż ogień pali. Nie można tego ugasić. I całą noc to doświadczenie trwa. I nad ranem przypomniała sobie to, co my mówimy. Pokutuj! I zaczęłam wyznawać grzechy. I to odeszło. I ktoś by powiedział, ale miałem doświadczenie, zimno mi było, wątroba mi zamarzła, albo żołądek stał się jak lód. Jakie doświadczenie. Albo potem takie gorące, że aż jajka można było smażyć. Tylko, że... I można by powiedzieć, ale fajnie. Dla mnie to było jednoznaczne. Kiedy umierasz, przychodzi duch śmierci, to kostniejesz, martw, jest zimno. Życie odchodzi, tak? A więc Bóg przez to doświadczenie jedno, Biblia mówi, raz lub dwa razy przemawia Pan. Pierwsze doświadczenie, jakie to było doświadczenie? Śmierci. I potem wzywa imienia Pana, zmiana następuje, ogień pali. I znacie takie miejsce, gdzie ogień pali i się wcale nie gasi? Co? Co? I gdzie to jest? W niebie czy czyśćcu? Widzicie? I co Bóg chciał przez to pokazać? Styl życia, który uprawiasz, prowadzi cię do piekła. Halo! I dlaczego nastąpiła zmiana? Przypomniała sobie to, co my nauczamy tu, żeby wyznawać grzechy, pokutować. I kiedy zaczęła to robić, to wszystko odeszło. To wszystko odeszło. Halleluja. A co by było, gdyby nie pokutowała? To by miała doświadczenie realnie. Na drugi raz by było i zimno, a na koniec byłoby gorąco. Tylko, że z tego gorąca już nie wyjdziesz. A więc możesz być, mówić, że jesteś wierzący i tam trafisz, jeżeli żyjesz w grzechu. Grzech oddzieli człowieka od Boga. I dlatego my potrzebujemy to odpowiednio przyjąć, zrozumieć, zinterpretować. Raz lub dwa razy przemawia Pan. Raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem, mówi któryś z psalmów. A więc Bóg może otworzyć nam oczy na to, że On jest, abyś zrozumiał, że On jest, On istnieje. I dlatego modlił się o otwarcie oczu dla sługi Bożego. Potem psalm 119, 18 werset mówi, otwórz moje oczy, abym oglądał cudowność zakonu Twego. Czyli, że to słowo, które ja czytam, to słowo to nie jest tylko tak, że jak książka w pustyni i w puszczy, tylko za tym jest życie, za tym jest duch. I to pokarm jest, który dla mojego ducha i przez to słowo on przemawia do mnie. I ja wtedy widzę, gdzie ja jestem. Dalej, my możemy mieć oczy jako ludzie wierzący zasłonięte. I tu jest cały problem, że ludzie jak nie przyjmują słowa, to wchodzą na pozycję buntu i to trwa dłuższy czas. I powiedzcie mi, co się dzieje, jeżeli masz ząb cię boli i coś tam postępuje, przez dłuższy czas nie będziesz leczył? Stanie się złoty? Wiecie, że nie. I tak samo jest w wymiarze duchowym. Jeżeli ty coś otrzymujesz i Bóg ci mówi i ty z tym nic nie robisz, to nie myśl, że będzie, jakoś to będzie. To jest bunt. Biblia mówi, że bunt doprowadzi cię, otworzy drzwi dla czarów, bo grzech nieposłuszeństwo jest takim samym jak czary. Tak? Nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak bunt, czy nie posyta z tym grzechem jak czary. Czyli chodzi o to, że bunt otworzy drzwi dla czegoś większego, dla duchów, które cię oczarują i ty potem będziesz wierzył w to, do czego doszedłeś. I Żydzi mieli zasłonięte oczy oraz zasłonięte uszy. Jezus głosił im słowo, które oni znali. I oni się buntowali przeciwko temu słowu. I on mówi, macie oczy, widzicie, a nie pojmujecie. Macie uszy i też nie rozumiecie. Mieli oczy, widzieli, jak Jezus uzdrowił głuchego, niemego. To szatan uczynił. On ich nauczał, cytował te fragmenty, które oni. I mówił, nie, ten człowiek jest zwodzicielem. I dlatego zasłonięte, nie poszły za prawdą. A więc jest z nami, jeżeli ty nie pójdziesz za prawdą, to będzie się stać, złe rzeczy się będą dziać. I dlatego Bóg, człowiek wierzący potrzebuje mieć otwarte oczy. Jeżeli widzisz, że ktoś tego nie przyjmuje i widzisz, że on autentycznie, on czyni źle, to zacznij wołać. Kiedyś, nie tak dawno, pewien brat mi mówi o kimś tam, o jakimś tam usługującym. Ja mówię, to będziemy się modlić. I modliliśmy się, krótko. I on potem mówi, ty wiesz, że on mnie przeprosił? Mówię, zobacz, a krótko modlitwa, jak co Bóg uczyniła. A więc mamy się modlić jeden o drugiego. Dalej, o co jeszcze możemy się modlić, aby nasze oczy były otwarte? Zobaczmy Psalm 84, ósmy werset. Ósmy werset Psalmu 84. Z mocy w moc wzrastają, aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie. Ujrzą prawdziwego Boga. Kiedyś Reinhard Bonnke opowiadał, że usługiwał jakiemuś człowiekowi w modlitwie i ten człowiek zaczął płakać i mówi, ja widzę w tobie Chrystusa. To był Bonnke. Ale on zobaczył Jezusa Chrystusa, który jest w nim, żyje w nim. Wiele razy były świadectwa, że ludzie opisywali, że na nabożeństwie, że było zwiastowanie słowa i mówi, za tobą widziałam Chrystusa, który trzymał ręce, o tak. Albo aniołów możesz zobaczyć otwartych i ujrzeć prawdziwego Boga. I jak my możemy ujrzeć prawdziwego Boga? W Jego działaniu, w Jego poruszeniu. Możesz ujrzeć, możesz mieć oczy zasłonięte, tego nie będziesz widział. Człowiek wierzący może być tak ślepy, jak ten wielki prorok, który nazywał się Bileam. Jeżeli patrzycie na proroctwa i analizujecie proroctwa Bileama z czwartej księgi Mojżeszowej, to ja chcę wam powiedzieć, że to był rzeczywiście wierzący człowiek. On był prorokiem i bardzo głębokie prawdy mówił na temat Boga, kim on jest. I mówi, ja widzę Boga z otwartymi oczyma, ja go słyszę. Ale powiedzcie mi, on tak widział i słyszał i takie potężne słowa wypowiadał na temat prawdziwego Boga. On miał oczy otwarte, kiedy przyszedł anioł przeciwko niemu. I wielokrotnie ludzie myślą, że jeżeli nie usłyszy Boga, Bóg mi nie powiedział, to ja mogę to robić. O wiele razy podkreślam ten przykład, słyszałem, że jakieś było młodzi, którzy mieli się ku sobie, a jak się masz ku sobie, to się pobierzcie i chodźcie całe życie. Ale oni próbowali, mówi, jeżeli tak, pomodlimy się. Jeżeli zapuka ktoś do drzwi, to znakiem tego, że nie mamy razem spać. A jeżeli nie zapuka, to znakiem tego, Bóg jest za tym. No i nikt nie zapukał. Ja powiem ci, ty nie musisz takich, to z głupota, żebyś takie modlitwy zanosił. Bo ty masz objawione Słowo Boże, które ci mówi, nie grzesz. Zgadza się czy tak? Zgadza się? Po co ci jakieś objawienie jeszcze do tego? Bóg może ci przemówić jeszcze, żeby do twojej głowy zapukać. I ten oto prorok Bileam wiedział, że ma nie iść, bo przyszli do niego wysłannicy króla Balaka. Mówi, przyjdź, przeknij naród, który przyszedł i chce moją ziemię zdobyć. I przynieśli mu kasę. I on tak patrzył jednym okiem na tą kasę, ale przypomniał sobie, że jest Bóg. Pójdę się, zapytam jego. Ale mówi, jak mi powie, że iść, to pójdę. Jak nie, to nie pójdę. No i Bóg mówi, co to ludzie do ciebie przyszli? A to mówi, tacy i tacy. Mówi, chcą, żebym poszedł, przeklął taki naród. A on mówi, Bóg mówi, nie idź, gdyż on jest błogosławiony przeze mnie. Czy trzeba było więcej mówić? I mówi, słuchajcie, jednak nie pójdę, bo on mi powiedział, że to nie mam iść, to jest błogosławiony naród. Ale jak tak analizuje się jego życie, w sercu musiał być żal, że te pieniądze nie trafiły do niego. I diabeł widzi dokładnie, co ty masz w swoim sercu. I wysyła drugą brygadę. Większa ilość posłów, większa ilość dobra. Przyjdź i przeklnij mi, ja cię uczczę. Mówi, wiecie, pójdę się jednak zapytam Pana. To tak jak tamci. Zapuka czy nie zapuka? Już Bóg wiedział dokładnie. I Bóg mówi, pójdź, ale uczyń tylko to, co ja ci każę. No to Pan pozwolił. Pan pozwolił, ale dziwna rzecz. Pan pozwolił i jedzie na tym ośle. Raptem wychodzi Bóg, posłany anioł, i to nie był diabelski anioł, to był anioł Boga z mieczem. I ten anioł nie przyszedł, zobaczył, że on jest spragniony i przynieść mu, dać mu szklankę z wodą. Ale po co przyszedł? Żeby go zabić. No to moje pytanie jest, to tu Bóg powiedział, raptem zmienił zdanie? O co tu w tym wszystkim chodzi? Dla zatwardziałości twego to powiedział, ale poniósłby śmierć. I jemu potrzeba było aż otworzyć oczy, żeby zobaczyć, że Bóg jest przeciwko niemu. Ale powiedzcie mi, zawrócił? Czy pojechał? Pierwsza decyzja, co Bóg powiedział, nie idź, to poszedł. I próbował przekląć, ale tak Bóg język mu tak zmieniał już i dalej błogosławił. I ktoś by powiedział, no uwielbił Boga. Ale żeby uzyskać kasę, to musiał za usługę otrzymać pieniądze. Musiał dać im usługę. Dam wam radę. I w blasku fleszy mówił tak, tak jak politycy. Tak, tak. Ale jak już kamery nie ma, to co innego mówią. I już kamery nie było. I powiedział, posłuchaj, oni są spragnieni, wypuszczeni, 40 lat po pustyni chodzą. Poślijcie piękne kobiety. Ja o niej zaproszę ich na kawkę, na herbatkę, na podwieczorek, na ciastko. Ale najpierw te ciastka niech poświęćcie swojemu diabłu i potem dajcie im jeść. A Biblia mówi, nie można spożywać ze stołu diabła i ze stołu Boga. To tak jakby tu przyjechali Hare Krishna i raptem by skakali kolor z włosami, kolor Hare Hare, a więc samego szatana wysławiają i częstują. I ty, ale dobre, zjesz chińszczyzny czy tam z Indii. I dobre, zjesz. Ale duchowo zaczynasz coś działać, bo zaczynają być oczy zamknięte, nie przyjmujesz. Ludzie idą do uzdrowicieli. Uzdrowiciel przyjeżdża. Uzdrowi! Kaszpirowski się pojawił. Bo teraz spojrzyj do trzech. Raz, dwa, trzy. I słuchaj, raz, dwa, trzy. Uzdrowienie przyszło. Jakie uzdrowienie? Za jakiś czas w psychiatrykach lądują. Albo, jak nie w psychiatryku, to głosisz mu Ewangelię, on tak patrzy się jak krowa na miedzy i nie przyjmuje, bo uszy są zamknięte. To jest duchowe dzieło. I zobaczcie, ten wielki prorok miał zasłonięte oczy. Ale na co jego oczy były otwarte, duchowe? Na co? Na zielone. Pamiętam lata temu, jak głosiliśmy w latach 90. tu Ewangelię, próbowałem w jakiejś tam wiosce, to było pogotowie bojowe w trzech parafiach. Przyjechali i mówi, i w jednym zaczął krzyczeć, nie idź ta tam, bo mówi, to są zielonoświątkowcy, oni wam będą płacić w zielonych. Wtedy dolar jeszcze miał wartość. W zielonych będą wam płacić, także komu zapłaciłem w zielonych? Teraz euro jest, większa wartość chyba ma, to pomarańczowe euro, czy tam żółte jest euro. Teraz ktoś powiedział, w żółtych albo pomarańczowych ci zapłacą. Halleluja. A więc Bóg potrzebował otworzyć oczy wierzącym. A więc my jako wierzący też potrzebujemy mieć wielokrotnie oczy otwarte. Aby ujrzeć prawdziwego Boga na Syjonie. Abyś ujrzał prawdziwego Boga, który jest pośród nas. Prawdziwego Boga, który jest w nas. Prawdziwego Boga, który nas wybrał. Prawdziwego Boga. I Bóg wybrał naród niedoskonały, aby jeden drugiego udoskonalał. Nie ma nikogo wśród nas, którzy by nie czynili błędów, nie grzeszyli. Nie ma nikogo. Chociaż jedna osoba, pamiętam, taka powiedziała, znamy ją, i kiedy powiedziano, że ty też robisz błędy. Ja? Ja? Nie, to inni. A jeżeli już, to takieś drobne. Jak można upaść nisko, w pysze, zarozumiałości, w dumie, że tak można mówić? Czyli wszyscy inni są tak grzeszni. Ja. Duma, pycha. A pycha idzie przed upadkiem. Kolejny taki chciałbym fragment pokazać z Księgi Michasza, z 7 rozdziału, 15 wersetu, na stronie 994. Michasz, 7 rozdział. 994. Przepiękna modlitwa tego proroka. I w tej modlitwie on mówi o obietnicy wyzwolenia. I my możemy proklamować słowo nad sytuacjami, nad domami, nad życiem człowieka. I zobaczcie, z o czym wołał Michasz. A to był bardzo trudny czas, czas upadku Izraela. I on wołał w modlitwie przez Ducha Świętego za Izraelem. I w 15 wersecie: daj nam oglądać cuda, jak w dniach, gdy wychodziłeś z ziemi egipskiej. Daj nam oglądać cuda. Cuda to ma być normalna rzecz, uzdrowienia, przejawy manifestacji Boga, mocy Jego w Kościele. To nie, i my doświadczamy czasami spektakularnych, czasem niespektakularnych, ale my w tego Boga wierzymy. I kiedy naród Boży odchodzi od Boga, kiedy przychodzi odziębłość, kiedy przychodzi grzech, tych cudów nie ma, to wszystko zagasa. I o tym mówi Księga Sędziów, że Bóg wzbudzał sędziów w momencie, kiedy naród Boży grzeszył i upadał. Nic już nie mieli, wtedy Bóg wzbudzał i zaczął działać pośród nich. I my również, kiedy zwracamy się do Boga, wtedy Bóg zaczyna działać. Kiedy jesteś w odstępstwie, to zamyka się jakby niebo nad tobą. A kiedy pokutujesz, niebo się otwiera. Zobaczcie nawet w tej historii Nowego Testamentu z tym marnotrawnym synem. Syn, ja nie sądzę, że ojciec posyłał mu Western Union każdego tygodnia wypłatę, żeby syn miał pieniądze, aby się bawić. To, co on dostał, to już za życia, on wszystko wybawił się, tak? I potem nie miał co jeść. Patrzcie, jak to jest. Jak rentę ma wziąć, momentalnie kumple do niego przychodzą. 3 dni tańczą, potem nie ma i znów za miesiąc przychodzą. To tak w Polsce i tak w Radzyniu takie wiele przypadków. Weźmie rentę, zaczyna pojawiać. A co tam u ciebie, co i jak? No chodź, coś napijemy się, chodź skupimy. I zaczyna sponsorować. Wypije wszystko przez kilka dni i potem znów na krechę żyje do następnej renty. Weźmie rentę, spłaci i znów się bawi. I momentalnie kumple się pojawiają w czasie, kiedy pieniądze bierze, kiedy listonosz przychodzi z pieniędzmi. I tu czytamy, że daj nam oglądać cuda, jak w dniach, gdy wychodziłeś z ziemi egipskiej. Kiedy my zwracamy się do Boga, wtedy Bóg otwiera swoją łaskę. I syn marnotrawny żył w grzechu, ale kiedy on zrobił ten jeden krok, kiedy on zgodził się z prawdą Słowa Bożego, że grzech oddziela i powiedział: pójdę do mego ojca, ale nie po to, żeby dał mi jeszcze, tylko ja się przyznam, że ja zgrzeszyłem względem nieba, czyli Boga, czyli wobec prawa Bożego, złamałem, i względem mojego ojca. A jaki grzech był jego względem ojca? Jaki był jego grzech? Jedna karygodna rzecz on wziął. On do ojca przyszedł: słuchaj stary, ty jeszcze żyjesz, ty wiesz, że majątek jest duży. Co ty myślisz, że ja będę czekał, a nóż może być już 120 lat, to co, ja będę czekał? Patrz, kumple się bawią, a ja? Korzystaj z życia. Daj mi ten majątek, co ja odziedziczę po tobie, połowę z tego, daj mi za życia swego. I ojciec mu dał. I on to wszystko przepił. Wszystko przehulał. Dalej, on nie okazał jakiejkolwiek czci ojcu. To było pohańbienie ojca. I on poszedł, przehulał. Ale on swój majątek wziął, tak? Czy czytamy o czymś, że tatuś dalej mu wysyłał? I wiele jest tak zwanej ślepej miłości. Nioso pomagają. I rzekomo to jest miłość. To nie jest żadna oznaka miłości, to jest oznaka ślepoty duchowej. I to dajesz, i to jeszcze bardziej utwierdza człowieka w tym, co on robi. Już nie ma tego, który tak stał tam na tak zwanym tym rykowisku. Szefie, daj na zwrotę. A po co? Na smalec. I wiecie, tak czasami tych ludzi wchodziło do sklepu: daj na smalec, to ile tego smalcu ty możesz? Czy on jakieś kąpiele w tym smalcu skotecznią? To ja ci kupię ten smalec. Ale wiecie, jemu chodziło głównie o to, żeby pić, żebyś dał złotówkę. Daj złotówkę, daj złotówkę. W ciągu dnia ktoś tam się znajdzie, da, nazbierasz i pije. I ty, jeżeli jestem głodny, no to dobra, to jak głodny, to ja ci nie dam pieniędzy, chodź, ja ci kupię bułkę. Bułkę ci kupię z tym i z tym i zjesz. Jeżeli jest głodny, to zje, a jeżeli jemu nie chodzi o bułkę, tylko jemu chodzi o pokarm ognisty, to on nie zechce. Bóg mówi, daj nam oglądać te cuda. I kiedy my zwracamy się do Boga, Bóg uwalnia błogosławieństwo. I tak jak względem tego marnotrawnego syna, kiedy on na Bożych warunkach wrócił, otworzyły się drzwi. Ojciec serce swoje otworzył. Przyjął go ponownie. Nic mu nie powiedział, nawet ucztę zrobił. Ale to musi być na Bożym sposobie. Ja wam mówiłem o takim przypadku w jednym z kościołów, że był człowiek bardzo mocno zbuntowany. Wiele razy taki bunt wszczepiał. I był tak zwany dobry wujek. I ten dobry wujo, w cudzysłowie dobry wujek, tak za nim chodził, chodził, wychodził, chodź do kościoła, zobacz, w domu siedział, chodź. I za którymś razem tamten się zgodził przyjść do kościoła i przyszedł do kościoła. I przyszedł do ten dobry wujo, przyszedł do pastora, żeby teraz postaw torta. Pyta się pastor, a po co mam tego torta postać? No bo przyprowadziłem grzesznika. A pastor do niego mówi, słuchaj, ale on nie przyszedł tak, jak Biblia mówi. On bez pokuty przyszedł. To jest przyjście jak Absalom. Bez krzty żalu za grzech, co żeś zrobił. I nie trzeba było długo czekać. Za jakiś czas ponownie bunt, tylko już w większej mierze. Jeśli my przychodzimy na Bożych warunkach, to Bóg otwiera swoje serce i otwiera serce, sług cię przyjmują. Ale jeżeli ty chcesz wejść nie na Bożych, ale na swoich, to wcześniej czy później dokonasz bardzo wielu złych rzeczy. I wtedy i człowiek ma taki problem, że okazuje miłość z fałszywym poczuciem miłosierdzia. To jest, pozbywają się. Ja też takie okazywałem miłosierdzie. Panie Tomku, nie ma węgla w domu. Jest problem. I zima idzie. Dzieci nie mają co jeść. Panie Tomku, niech pan poręczy kredyt. I pan Tomek poręczył kredyt. Ja będę płacić. Tylko pana pieniędzmi. Potem wstyd było, bo po prostu bank wzywa. A nie mam tego. I wstyd, bo pracujesz w firmie, która zbiera pieniądze i ta firma by tobie, komornik tobie by zabrał, by obciach, od razu by szef jeszcze wezwał na rozmowę, jak to jest. I już, żeby nie robić sprawy, to spłaciłem cały kredyt. I ile takich przypadków my mamy. A więc pytajmy się Boga. I teraz kolejne jeszcze słowo, że Bóg zwraca się do ludzi wierzących, aby mieli otwarte oczy. List do zboru w Laodycei, 3 rozdział. Listu objawienia świętego Jana. I patrzcie, jeżeli my czytamy o tej Laodycei, to by się okazało, że to jest wszystko okej. Historia mówi, że Laodycea był bardzo bogatym miastem. To było pewne uzdrowisko. Na naszym terenie mamy Nałęczów. Tam za bardzo przemysłu nie ma, ale ludzie z całej Polski, nawet ze świata przyjeżdżają i się leczą, a więc zostawiają pieniądze. A więc miasto się rozwija. I tam z uwagi na to, że nie było okularów, były robione swego rodzaju maście. Było takie błoto uzdrowieńcze, że oni wykonywali maść i to sprzedawali na całe Imperium Rzymskie. To rozprowadzali handlarze, kupcy i to sprzedawano. I ludzie jechali tam i zażywali takich kąpieli błotnych. Kładli to na oczy. I ta kąpiel powodowała, że te oczy odżywały i im polepszał się wzrok. Było to bogate miasto, ale jak bogate miasto, to i tam byli wierzący. Oni również mieli finanse i ten zbór był bardzo bogaty. I wydawało się, że jest wszystko okej. W pewnym kościele, kościół bardzo duży, może parę tysięcy ludzi, kilka chórów, zespoły, piękne w ogóle kreacje, ubranie. Ludzie mają super sprzęt nagłaśniający. Uwielbienie idzie 2 czy 3 razy w ciągu niedzieli. Jakby ktoś powiedział, tak wielki budynek, tyle tysięcy ludzi. I raptem z tego tłumu, który przyszedł na nabożeństwo, wyszła mała dziewczynka, jakieś dziecko, trzyletnie, może czteroletnie, ledwo mówiło i zaczyna uwielbiać tak z przodu, nikt nie wołał, wszyscy podziwieni, o, dziecko uwielbia Boga, pastor dał mikrofon, żeby śpiewał, a to dziecko, które tak ledwo, ledwo mówiło, tak mówi Pan, wszyscy się patrzą, tutaj mnie nie ma. I raptem chór wielki przestał śpiewać. Wszyscy znieruchomieli, łącznie z liderami. I nie wiedzą, co robić. Tutaj mnie nie ma. To kończymy nabożeństwo. A więc zobaczcie. Ludzie przyszli uwielbiać Boga. A Bóg powiedział, że tu mnie nie ma. A więc to może być tylko taki jak to rodzynek na torcie. O, przyjdę, no bo dobrze by tam pójść. Bóg gdzieś tam na którymś miejscu. I również Pan mówi do tego zboru w Laodycei, ty mówisz, że z tobą jest wszystko okej. Jesteś bogaty, a więc przyjmuję bogactwo jako wykładnik błogosławieństwa. Może tak być. Wiele razy doświadczyliśmy, że ludzie będący w buncie, w tej czy w innych miejscach, wychodzący z kościoła, raptem mówi, jak mam dobrze, jaki przypływ gotówki jest. Moje pytanie, kto ci wtedy to daje? A co diabeł zaoferował Panu Jezusowi? Co mu zaoferował? Loda na patyku włoskiego? Patrz, dam ci całe to bogactwo, ale zrób mi jedno, tylko mi się ukłoń. Czy Jezus mówi, co ty to gadasz? To wszystko do mnie należy. Jezus tego nie wiedział, bo to królestwo było, ziemia oddana pod panowanie diabła. A więc trzeba się zastanowić, skąd to błogosławieństwo przychodzi. I ci również byli tak zwiedzeni, że uważali, że z nimi jest tak dobrze. Mówi tak w 17 wersie. Ponieważ mówisz, bogaty jestem. To nawet nie chodziło o bogactwo duchowe. Bo jeśli by oni bogaci duchowo, to Bóg by się do nich tak nie przyjął. I wzbogaciłem się. Pan mi błogosławi. I niczego już nie potrzebuję. Mam wszystko najnowsze. Najnowsza lodówka, pralka, basen, prysznic, etc., panele, płytki, wszystko co można, współczesnie. Niczego nie potrzebuję, a Bóg mówi, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzasz i biedak, ślepy i goły. No jak to? Wszystko miał. Bóg patrzy na nas, możesz być ubrany i mieć złoto na sobie, ale jeżeli ty jesteś duchowo zerem, to jesteś nędzny, jesteś goły. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, co to znaczy być goły, ja nie radzę ci, żebyś to spróbował. Spróbuj wyjść na golasa i przejść centrum miasta. I zobaczysz, jak zareagują ludzie. Jak Bóg zareaguje na człowieka, który jest duchowo zerem, który jest martwy duchowo, jest goły, mimo że masz ubrane ubranie. I Pan do niego mówi, radzę ci, abyś nabył mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Boże, daj nam przejrzeć, w jakim jesteśmy pozycji przed Bogiem. Czy my nie jesteśmy już nadzy i goli? To wszystko adresowane jest do ludzi wierzących. A teraz pytanie, czy jest coś adresowane do ludzi niewierzących? Oczywiście, że tak. I modli się Elizeusz taką modlitwą. To wojsko, które było wysłane, żeby go pochwycić, Elizeusz się modli do Pana tymi słowy w drugiej Księdze Królewskiej, 6 rozdziale, w 18 wersecie. Dotknij ten lud ślepoto. I dotknął ślepoto według słów Elizeusza. I chodźcie to drogo, i dalej doszli do Samarii. Wtedy Elizeusz się mówi, Panie, otwórz ich oczy, niech widzą. Wtedy Pan otworzył ich oczy i ujrzeli, że są w samym środku Samarii. My możemy się modlić o ludzi niewierzących, że Bóg otworzył im oczy na Boga. Żeby Bóg otworzył im oczy, że im potrzebny jest Chrystus. O taką modlitwę szczególnie się trzeba modlić o takich, którzy uważają się za bardzo sprawiedliwi, którzy latają rano i wieczorem do kościoła, którzy dzwonnice sponsorują albo dzwony i jeszcze coś innego, którzy uważają, że tak są pobożni, żeby Bóg otworzył im oczy. I ci ludzie muszą aż uwierzyć, że im jest potrzebny Chrystus. Boże, otwórz ich oczy. I wtedy Pan otworzył ich oczy i ujrzeli, są sami w środku Samarii. Boże, otwórz ich oczy, niech ujrzą, gdzie oni są. I Bóg objawia się muzułmanom na Bliskim Wschodzie, którzy uważają, że tacy pobożni, że ta wiara ich taka jest super, takie objawienie. A oni nie wiedzą, że oni żyją w zwiedzeniu. I Pan się im objawia, otwiera im oczy i oni zobaczą prawdę, że prawda jest jednak w Piśmie Świętym, w Słowie Bożym i żyją dla Boga całym sobą. I ja, wiecie, mówiłem rzeczy, o których nie myślałem, że będę mówił. Ale jesteście, jeszcze macie pojemność giga, żeby pomieścić, czy nie? Kto już czuje, że już potrzebuje się zresetować? Chcecie się zresetować, czy już po prostu jak to w komputer się zawiesił? Kto się już zawiesił? To ja już przestaję mówić, bo zawieszenie, czyli już jesteś tak, że już nie możesz pomieścić. Wtedy trzeba dać na większą pojemność. I Duch Boży inwestuje w ducha, żeby to było, żeby to żyło. Ale takie przesłanie, Pan chce nam otworzyć oczy głębiej, żebyśmy widzieli głębiej, gdzie jesteśmy, głębiej, co potrzebuje ten świat, co potrzebuje to otoczenie, co potrzebujesz ty do swojego życia, co potrzebuje twój dom, ten kościół, co potrzebuje ten kraj do życia, żebyśmy to widzieli i o to się modlili. I ty jako wierzący, a jednocześnie modlili się, Panie, żeby moje oczy nigdy nie były zaślepione, żeby moje uszy nie były zaślepione. I był taki jeden sługa, który miał inny rodzaj zaślepienia, miał kataraktę. Tak to się nazywa, katarakta. I katarakta to się zdejmuje, zrywają jakąś taką warstwę z oczu. I ten sługa miał na imię Heli. I ta katarakta, która mu się pojawiła, to nie raz, że to była katarakta fizycznie, ale to ma za tym duchowe odniesienie, że jego oczy były ślepe. Kiedy patrzysz na Mojżesza, to jest napisane, że oczy jego nie gasły, był pewien żar w ogniu, ale u Heliego była ślepota, dlatego że on wiedział, co jest złe i na to się godził. I dlatego, jeśli my wiemy, co złe, a nic z tym nie robimy, to wtedy przychodzi zaćma na oczy. Mają oczy, a nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą. Takie proroctwa, które on otrzymywał. I wiecie, gdzie on się wylądował? On wylądował w piekle, dlatego że Bóg powiedział, że ten grzech nie będzie już przebaczony żadną wiarą. To jest grzech śmiertelny. A więc niech Bóg da nam bojaźń Bożą przed Jego wielkim, potężnym obliczem, ażebyśmy żyli w świętości Boga. Wstańmy, módlmy się do Boga. Niech każdy modli się o siebie, niech każdy woła do Boga, aby Jego oczy nie były zaciemnione, żeby Jego uszy były otwarte. Niech Słowo Boże działa, żeby Bóg się poruszał w Twoim życiu, żebyś żył Bogiem. Halleluja. Gloria maseke tolula radalasi. Halleluja, gloria sede la barda la masia. Halleluja, Duchu Święty. Modlę się, Panie, o każdego z nas, o siebie. Modlę się o najbliższych. Modlę się o każdą osobę w tym kościele, w tym miejscu, abyśmy my mogli mieć ciągle otwarte oczy przed Tobą, Panie, żebyśmy widzieli Słowo, widzieli cudowność Twojego Słowa, widzieli Ciebie, widzieli prawdziwego Boga, żeby nasze uszy nie były zamknięte na to, co mówisz. Panie, abyśmy poruszali się tymi drogami. Wybacz nam, Boże, że tak wiele razy okazujemy Ci nieposłuszeństwo, bunt. Jesteśmy tak wiele razy w rebelii i Boże, nasze oczy, one są zaślepione i nie widzimy, nie słyszymy i stajemy okoniem przeciwko temu, co Ty czynisz. Przebacz, Boże, nam, przebacz każdej osobie. Wołamy i prosimy Cię o miłosierdzie i łaskę. Wołamy, Panie, abyś otworzył oczy dzisiaj nam szerzej. Wołamy, Ojcze, aby to Słowo żyło w nas, aby to Słowo prowadziło nas ku świętości. Duchu Święty, abyś prowadził bliżej się nas ku Tobie, abyśmy przybywali w bliskości Twojego oblicza. Żebyśmy nie odstąpili po wszystkie dni od Twoich dróg, Panie, ale żyli w bojaźni, świętości, służąc Tobie i przynosząc to światło tym, którzy nas otaczają. Czcimy i wielbiamy Cię, Panie. Wywyższamy Twoje święte i cudowne imię. Bądź, Panie, uwielbiony. Bądź wywyższony, Ojcze, Synu i Duchu Święty. Amen.